Rozdział 20. Cmentarz twierdzy If. Na łóżku, objęty światłem mglistego dnia, co sączyło się przez okienko, widniał wór ze zgrzebnego płótna, a wśród jego obfitych fałdów jakiś niewyraźny, długi i sztywny kształt. Było to ciało Farii, spowite w całun, zdaniem dozorców tak tani. A zatem wszystko skończone. Edmund rozstał się na zawsze ze swoim starym przyjacielem. Nie spojrzy już w jego oczy, które pozostały otwarte, wpatrzone jakby w życie pośmiertne. Nigdy nie uściśnie tych zręcznych, pracowitych dłoni, które uniosły zasłonę skrywającą przed jego wzrokiem rzeczy nieznane. Ten użyteczny, dobry człowiek, do którego tak silnie się przywiązał, żył już tylko we wspomnieniu. Edmund siadł w głowach tego okropnego łoża i pogrążył się w ponurej, gorzkiej zadumie. Sam. Znowu został sam. Znowu zapadnie w ciszę, stanie nad krawędzią nicości. Sam. Ani widoku, ani głosu istoty ludzkiej, co wiązałaby go jeszcze z życiem. Czy nie lepiej powędrować śladami Farii do Boga, prosząc o wyjaśnienie zagadki bytu, choćby nawet trzeba było przejść przez okrutne wrota cierpienia? Myśl o samobójstwie, którą przyjaciel mu wyperswadował już choćby swoją obecnością, pojawiła się teraz niby mara, kiedy Edmund znalazł się obok jego trupa. Gdybym mógł umrzeć, dumał. Poszedłbym w ślad za nim i odnalazłbym go z pewnością. Ale jakże umrzeć? To wcale nie trudne, roześmiał się nagle. Zostanę tutaj i rzucę się na pierwszego lepszego, który tu wejdzie, uduszę go i wtedy zetną mi łeb na szafocie. Zdarza się jednak, że wśród wielkiej boleści, jak i wśród morskiej nawałnicy, przepaść otwiera się między dwoma szczytami fal. Podobnie było z Edmundem. Cofnął się przed tą haniebną śmiercią i, dobywszy się nagle z dna rozpaczy, zapragnął gorąco życia i wolności. Umrzeć? O nie! Zawołał. Po cóż było tak długo żyć i tak wiele wycierpieć, skoro miałbym teraz umrzeć? To było dobre kiedyś, gdym kilka lat temu powziął tę decyzję, ale teraz dopomógłbym tylko mojemu nędznemu losowi. Nie, chcę żyć i walczyć do końca. Chcę odzyskać szczęście, które mi skradziono. Zapomniałem, że przed śmiercią muszę jeszcze pokarać prześladowców, a kto wie, czy i nie nagrodzić kilku przyjaciół. Tylko, że zapomniany przez wszystkich, wydostanę się z lochu jedynie tym sposobem, co Faria. Powiedziawszy to, Edmund znieruchomiał nagle i wytrzeszczył oczy. Wyglądał jak człowiek, którego raziła jakaś okropna myśl. Zerwał się z miejsca, powiódł ręką po czole, jakby doznał zawrotu głowy, a okrążywszy kilkakrotnie cele, zatrzymał się znów przed posłaniem Farii. Och, szepnął, a któż mi zesłał tę myśl? Czy to ty, o Boże? Skoro tylko zmarli mogą się stąd wydostać, zajmijmy tedy miejsce zmarłego. Nie tracąc czasu na dłuższe namysły, nie chcąc jakby dopuścić, by owo rozpaczliwe postanowienie zachwiało się choćby na moment, pochylił się nad wstrętnym workiem. Rozpruł go nożem Farii, wydobył trupa, zaniósł go do swojej celi, położył na łóżku, obwiązał mu głowę szmatką, którą zazwyczaj przytrzymywał sobie na noc włosy, okrył zmarłego swoją derką, ucałował po raz ostatni jego lodowate czoło. Spróbował zamknąć nieposłuszne, ciągle otwarte oczy, budzące lęk swoim zmarłym, pozbawionym myśli wyrazem. Obrócił go twarzą do ściany, aby dozorca, przyniósłszy kolację, pomyślał, że więzień śpi, jak to zwykł był czynić o tej porze. Wśliznął się do podkopu i, przysunąwszy łóżko do muru, powędrował do księżej celi, gdzie wyjął ze skrytki igłę i nici. Zrzucił z siebie łachmany, żeby ci, co będą nieśli worek, wyczuwali nagie ciało. Wsunął się do worka, ułożył się w tej samej pozycji, w jakiej spoczywał zmarły i zaszył worek od środka. Gdyby nieszczęściem ktoś wszedł w tej chwili, usłyszałby bicie jego serca. Dantes mógł był zaczekać na wieczorny obchód dozorcy. Lękał się jednak, że naczelnik odmieni tymczasem decyzję i ciało księdza zostanie wcześniej zabrane. Wtedy ostatnia jego nadzieja spełzłaby na niczym. W każdym razie Edmund miał gotowy plan. Oto co zamierzał uczynić. Gdyby grabarze spostrzegli się, idąc na cmentarz, iż niosą człowieka żywego zamiast trupa, Edmund nie pozwoli im się opamiętać. Energicznym ruchem rozpruje worek od góry do dołu i, korzystając z ich przerażenia, rzuci się do ucieczki. A jeśli popróbują go zatrzymać, użyje noża. Jeśli natomiast zaniosą go na cmentarzysko i ułożą w grobie, pozwoli się zakopać, po czym, kiedy zaledwie odwrócą się plecami, rozgrzebie miękką ziemię i umknie, korzystając z ciemności nocy. Łudził się bowiem, że nie zakopią go tak głęboko, aby nie mógł dźwignąć warstwy ziemi, pod którą będzie spoczywał. Jeżeli zaś okaże się, że się pomylił i ziemia będzie za ciężka, umrze niebawem, nie mając czym oddychać. No to tym lepiej, bo wszystko skończy się nareszcie. Edmund nie jadł nic od wczoraj, ale ani tego ranka, ani nawet teraz nie pomyślał o głodzie. Sytuacja, w jakiej się znajdował, była zbyt niepewna, żeby mógł myśleć o czymkolwiek innym. Pierwszym niebezpieczeństwem, jakie groziło Edmundowi, było nadejście strażnika, który, przyniósłszy wieczerze, mógłby dostrzec zamianę, chociaż na skutek bądź mizantropii, bądź też zmęczenia więzień zwykle leżał o tej porze w łóżku, a dozorca w takich razach stawiał zupę i chleb na stole i wychodził z celi, nie odezwawszy się ani słowem. Ale dozorca, mróg z natury, mógł dziś akurat przemówić, a widząc, że Dantes nie odpowiada, podejść do łóżka i wszystko wykryć. Z nadejściem godziny siódmej wielka trwoga opanowała Edmunda. Przyciskając rękę do piersi, usiłował stłumić bicie serca, a drugą ocierał pot, który strugą ciekł mu po twarzy. Całym jego ciałem wstrząsał od czasu do czasu gwałtowny dreszcz, od którego serce zamierało, ujęte jakby w lodowate kleszcze. Wtedy zdawało mu się, że umiera. Tymczasem mijały godziny, a w twierdzy panowała niezmącona cisza i Dantes pojął, że pierwsze niebezpieczeństwo minęło. To dobry znak. Wreszcie, kiedy nadeszła pora wyznaczona przez naczelnika, czyjeś kroki zadudniły po schodach i Dantes zrozumiał, że zbliża się moment decydujący. Wezwał wtedy na pomoc całą swoją odwagę i wstrzymał oddech, a byłby rad, gdyby mógł powstrzymać jednocześnie gwałtowne pulsowanie krwi w żyłach. Zatrzymano się u drzwi, a podwójny odgłos kroków dobiegł uszu Edmunda. Domyślił się tedy, że to dwaj grabarze przyszli po ciało zmarłego. To przypuszczenie zamieniło się w pewność, kiedy posłyszał, jak dozorcy postawili nosze na ziemi. Drzwi się otwarły i Edmund dostrzegł przyćmiony blask światła. Zobaczył poprzez worek dwa cienie zbliżające się do łóżka. Trzeci stał w drzwiach, trzymając kaganiec. Dwaj ludzie chwycili worek za dwa końce. O, jaki ciężki ten chudy staruch! Ozwał się jeden, chwyciwszy Edmunda za głowę.
Powiadają, że co rok kości stają się cięższe o funt,
dorzucił drugi, podnosząc Dantesa za nogi.
Czy zawiązałeś już supeł?
Spytał pierwszy.
A po diabła, miałbym dźwigać jeszcze i ten ciężar. Zrobię to na miejscu.
Masz rację, to chodźmy już.
Po co ten supeł? Zapytał sam siebie Dantes. Przeniesiono domniemanego trupa z łóżka na nosze. Edmund leżał wyprostowany, chcąc lepiej odegrać rolę zmarłego. Położono go na noszach i cały orszak, któremu przyświecał człowiek idący naprzedzie z latarnią w ręku, jął się wspinać po schodach. Nagle owionęło Edmunda świeże i ostre powietrze nocne. Zorientował się, że wieje mistral. Doznał nieoczekiwanie rozkosznego, a zarazem dręczącego uczucia. Grabarze zrobili jeszcze ze 20 kroków i postawili nosze. Jeden z dozorców oddalił się, a Edmund usłyszał, jak stukają buty po kamieniach.
— Gdzież ja jestem? — zapytał sam siebie.
— A wiesz, on wcale nie jest lekki — powiedział ten, co został przysiadając na brzegu noszy. Pierwszym odruchem Edmunda było rzucić się teraz do ucieczki. Na szczęście powstrzymał się jednak.
— Przyświeć mi, bydlaku! — krzyknął grabarz, co się oddalił, — bo nie znajdę!
Człowiek trzymający latarnię pospieszył na to wezwanie, choć było wyrzeczone w formie dość nieuprzejmej.
— Czegoż on szuka? — zastanawiał się znowu Dantes. Pewnie łopaty.
Grabarz krzyknął z zadowolenia, znalazłszy widać to, czego szukał.
Nareszcie, powiedział inny. Nie przyszło ci to tak łatwo.
Aha, odpowiedział tamten.
ale nasz stary i tak nic na tym czekaniu nie stracił.
Powiedziawszy to, podszedł do Edmunda, który usłyszał stukot jakiegoś ciężkiego przedmiotu, rzuconego obok noszy. W tej samej chwili gruby sznur opasał mu nogi, ugniatając boleśnie.
— No, jak tam, węzeł gotów?
— spytał ten grabarz, który dotychczas niczym się nie zajmował.
— O, jeszcze jak! — mruknął tamten. — Ręczę ci, że się nie rozwiąże. — No, to jazda!
Grabarze ujęli nosze i ponieśli je dalej. Zrobili może z 50 kroków, zatrzymali się, by otworzyć jakieś drzwi i dalej puścili się w drogę. W miarę jak się posuwano naprzód, odgłosy fal rozbijających się o skały, gdzie stała twierdza, dobiegały coraz wyraźniej.
— Kiepska pogoda!
— ozwał się jeden z grabarzy.
— Znaleźć się na morzu dzisiejszej nocy to średnia przyjemność. — O, tak, ksiądz może zmoknąć! — dorzucił drugi i obaj wybuchnęli śmiechem.
Dantes nie bardzo zrozumiał ów żart, ale włosy mu się zjeżyły.
— Dobra, jesteśmy na miejscu — powiedział grabarz. Idź trochę dalej. Wiesz przecież, że ostatni zawisł w połowie drogi rozpłaszczony na skalę i że naczelnik nawymyślał nam później odleniów.
Podeszli jeszcze kilka kroków, nadal wspinając się w górę, po czym Edmund uczuł, jak jeden chwycił go za głowę, drugi za nogi i jęli nim huśtać.
Raz, dwa, trzy!
I w tym momencie Dantes uczuł, iż niby zraniony ptak runął w jakąś przepaść bezdenną. Spadał, spadał, a trwoga ścięła mu lodem serce. Choć pociągał go w dół jakiś ciężar, przyspieszając szybkość tego błyskawicznego lotu, wydawało mu się, że spada tak już całe wieki. Wreszcie z okropnym pluskiem wpadł w lodowatą wodę, a okrzyk przerażenia zapadł z nim razem w głębinę morską. Rzucono Edmunda w morze i 36-funtowy pocisk ciągnął go na dno głębiny. Morze jest cmentarzem zamku Eve.